Witam Państwa bardzo serdecznie w ramach Akademii Babylon. Chciałyśmy porozmawiać o cięciu cesarskim jako lekarze neonatolodzy, lekarze pracujący w oddziale trzeciego poziomu referencyjnego. Chciałam przedstawić panią profesor Iwonę Sadowską-Krawczenko, kierownika katedry neonatologii w Uniwersytecie imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownika kliniki neonatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy.
Dziękuję, dziękuję pani profesor. Szanowni Państwo, a ja chciałam przedstawić panią profesor Barbarę Królak-Olejnik, kierownika katedry i kliniki neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Dziękuję bardzo. Myślę, że temat dosyć interesujący, zwłaszcza, że od pewnego czasu wyraźnie widzimy, że liczba cięć cesarskich już nie wzrasta w Polsce, ale mamy ich przecież bardzo, bardzo dużo. I no, stanowimy chyba czołówkę wśród państw europejskich, bo przyglądając się w oddziałach trzeciego poziomu referencyjnego, tam gdzie pracujemy, to u nas to nie jest około 50%.
No niestety pani profesor ma absolutnie rację. Polska zajmuje niechlubne, wysokie miejsce w częstości cięć cesarskich. Szacuje się, że 44% noworodków w Polsce przychodzi drogą cięcia. Tych cięć jest znacznie więcej, bo czasami nawet 70%, a czasami jeszcze więcej. Pracujemy tu z panią profesor dość długo w neonatologii i myślę, że pamiętamy te czasy, kiedy ta częstość cięć cesarskich była znacznie mniejsza, bo na przykład w roku 2000 tych cięć cesarskich było około 20%, w 2010 już 34%, no a niestety aktualnie to wygląda niezbyt dobrze, bo tych cięć cesarskich jest, jak wspomniałyśmy już na początku, aż 44%.
Ale wejdę w zdanie i powiem, że mam ciągle nadzieję, że już osiągnęliśmy jakiś szczyt w tych cięciach cesarskich i tak jak ginekolodzy mówią, dużo już jest, ale więcej może nie będzie. Więc nie za bardzo chyba mamy wpływ na to, żeby ich było mniej, bo jednak zarówno wskazań położniczych, jak i innych nie położniczych, ale również medycznych mamy dosyć dużo, więc myślę, że warto zastanowić się, co możemy zrobić, żeby nasz noworodek, którym zajmujemy się w oddziale neonatologii, nie miał złych konsekwencji odbywających się cięć cesarskich i sposobu, w jaki przyszedł na świat.
Absolutnie zgadzam się z panią profesor, natomiast ja jednak żywię nadzieję, że częstość cięć cesarskich się trochę obniży, bo są takie kraje, jak na przykład kraje skandynawskie, gdzie częstość tych cięć cesarskich jest około 20%, więc myślę, że jest jakaś szansa. Natomiast tak jak pani profesor wspomniała, pewnie ta część, nie mamy odwrotu od tego i od tej zwiększonej częstości cięć cesarskich, zwiększonej w stosunku do tego, o czym mówi Światowa Organizacja Zdrowia, bo postęp w anestezjologii, w intensywnej terapii, antybiotykoterapii, to wszystko spowodowało, że te cięcia robi się łatwiej, szybciej i uważamy aktualnie, że nie jest to niebezpieczna operacja, bo jednak powiemy, że jest to operacja.
A ginekolodzy mówią, że jest to najczęściej na świecie wykonywana operacja na bloku operacyjnym, nie zabieg operacyjny. Przecież to nie jest nacięcie ropnia, to jest otwarcie jamy brzusznej i urodzenie dziecka drogą operacyjną. Natomiast postęp, tak jak pani profesor wspomniała, no doprowadził do tego, że tych cięć cesarskich jako operacji wykonywanych na salach operacyjnych jest dosyć dużo, ale też znacznie zliberalizowano wskazania do tych cięć.
Zdecydowanie. Aktualnie analiza przyczyn, dlaczego cięcie cesarskie jest wykonane, wskazuje na to, że najczęstszymi wskazaniami są dwa takie wskazania położnicze, a mianowicie brak postępu porodu i stan po cięciu cesarskim, co spowoduje, że rzeczywiście tych cięć cesarskich będzie jeszcze więcej, bo po pierwszym cięciu cesarskim kolejne dziecko rodzi się cięciem cesarskim i tak dalej. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że tych wskazań nagłych, takich, które kiedyś były głównymi wskazaniami do cięcia cesarskiego, czyli takie wskazania jak na przykład wypadnięcie pępowiny, przedwczesne oddzielenie łożyska. Tak naprawdę tych cięć cesarskich z powodu tych powodów jest mało. Musimy też powiedzieć, że istnieje też cała grupa wskazań pozapołożniczych. I myślę, że pani profesor też się z tym borykacie, na przykład psychiatryczne.
Ja pamiętam, że był okres, że były głównie wskazania okulistyczne. Natomiast w tej chwili zwracam uwagę, że są to chirurgiczne, ortopedyczne, no i niestety psychiatryczne. Więc zastanawiam się, czy mamy aż tak dużo innych schorzeń wśród kobiet ciężarnych, czy mamy tak dużo wskazań?
Niestety myślę, że obie przypuszczamy, iż nie zawsze te wskazania są oparte na faktach medycznych i no, są wiarygodne do końca. I wiemy, proszę Państwa, że w takim badaniu wykonanym w roku 2020 okazało się, że aż 56% kobiet deklarowało cięcie cesarskie jako preferowaną metodę zakończenia ciąży. Więc tu mamy przypuszczenie z panią profesor, że chyba nie zawsze.
Ale ja też muszę powiedzieć, że chyba duże znaczenie dla tego mają media. Bo przecież w mediach, która z aktorek czy znanych osób powie, rodziłam siłami natury, wykonano mi cięcie cesarskie. Przecież to w ogóle nie bolało. Ale przecież to jest operacja, bardzo poważna operacja. Ja nie chciałabym mieć operacji tylko dlatego, że nie wiem, nie chcę porodu, boję się go. A przecież wiemy, że na świecie są porody drogą cięcia cesarskiego na życzenie matki. W Polsce jest to możliwe?
Nie, zgodnie z zaleceniami, stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników nie ma takiej możliwości, żeby cięcie cesarskie było wykonane na życzenie
matki. I faktycznie widzimy, że wszystkie wskazania są medyczne.
Rzeczywiście.
Prawda? Ja nie widziałam nigdy innego. No, zawsze jakieś medyczne się znajdzie.
Oczywiście. Tak jak pani profesor powiedziała. Wiemy, proszę Państwa, natomiast, że myślę, że w bardzo wielu szpitalach niestety mamy problem z dostępem do znieczulenia porodu. Ja wiem, że u pani profesor w szpitalu ono jest wykonywane, ale na przykład w szpitalu, w którym ja pracuję, nie ma możliwości rutynowego znieczulenia. Ja mówię o takim znieczuleniu takim ostatecznym, że tak powiem, czyli znieczuleniu chociażby zewnątrzoponowym.
Ale wiemy przecież, że jest opracowany standard opieki okołoporodowej, w której również uczestniczyli anestezjolodzy. I zgodnie z obowiązującym standardem, czyli rozporządzeniem ministra zdrowia, to znieczulenie powinno dotyczyć wszystkich szpitali. Ja myślę, że zasadniczy problem znieczulenia do porodu to brak lekarzy, anestezjologów. Bo gdyby byli w wystarczającej liczbie wszędzie tam, gdzie są oddziały położnicze i możliwość porodu, to ten strach przed bólem byłby jednak trochę mniejszy, nawet na zasadzie jest anestezjolog, będę potrzebowała znieczulenia, na pewno go uzyskam.
Zdecydowanie tak, jak pani profesor powiedziała, tak jest u nas. Ten niedobór anestezjologów jest przyczyną, no niestety, braku rutynowego znieczulania porodów siłami natury. Ale opowiadając dalej o cięciach cesarskich, to chciałybyśmy jeszcze mocno podkreślić to, że to jest operacja, że cięcie cesarskie związane jest z wieloma powikłaniami u matki, ale także u noworodka.
Ależ oczywiście, no bo nie będziemy mówiły o matce, bo jesteśmy neonatologami, a wielokrotnie obserwujemy, z jakimi problemami borykają się nasi koledzy, nie tylko ginekolodzy, ale również anestezjolodzy po operacji, którą jest cięcie cesarskie. Natomiast doskonale wiemy, że noworodki rodzące się drogą cięcia cesarskiego często mają tak troszeczkę do terminu, bo one rodzą się blisko terminu porodu, bo przecież są takie duże i ciąże już można zakończyć, bo noworodek waży 3, czasami 3,5 kg. No i jakie mamy tego konsekwencje? Właśnie takie, jak każdego noworodka urodzonego blisko terminu porodu. A jeszcze jeżeli rodzi się drogą cięcia cesarskiego, to przecież tak zwane mokre płuca, czyli TTN, przejściowy, przedłużony, przyspieszony oddech u noworodka. Wielokrotnie trafia do nas na oddział intensywnej terapii, a wielokrotnie trwa na tyle długo, że musimy podjąć działania nie tylko wspomagające oddech, ale diagnozujące, czy to nie jest zapalenie płuc, czy inny problem oddechowy u noworodka. Gdyby urodził się i później, i drogami natury, być może takich dużych dzieci w oddziałach intensywnej terapii mielibyśmy mniej. Ale to nie tylko przecież problemy oddechowe. wielokrotnie te dzieci zachowują się jak wcześniaki. One nie stabilizują temperatury ciała, one nie potrafią same jeść, one ulewają, one muszą mieć założony zgłębnik dożołądkowy, bo same nie potrafią koordynować odruchu ssania, połykania i oddychania.
Dokładnie z takimi problemami, z takimi samymi problemami spotykamy się oczywiście i na naszym oddziale. I to, co pani profesor powiedziała, to proszę państwa, jak to utrudnia macierzyństwo, jak to psuje już piękno tego macierzyństwa, jakie to daje stresy rodzicom, że ich dziecko trafia na intensywną terapię, no, w miejsce, gdzie niezbyt przyjazne, prawda, nikomu.
Ale w miejsce, w którym ratujemy
temu dziecku życie. I chcę zwrócić uwagę, że ta sytuacja, problemy, które wystąpią u dziecka i dodatkowo sam fakt, że dziecko rodzi się cięciem cesarskim, zwiększa znacznie problemy psychiczne kobiet. Wiemy, że znacznie częściej u tych kobiet występują obniżenie nastroju i nawet niestety depresja poporodowa. Wiadomo, że psychoza jest już rzadkim stanem. Ja się akurat w swojej pracy spotkałam z psychozą poporodową. Tak więc
ale
to
z
wszystko...
kolei konsekwencją tych problemów jest brak pobytu dziecka z matką.
Tak.
Czyli nawet jeżeli dziecko nie ma problemów związanych z zaburzoną adaptacją czy niewydolnością oddechową, to ono nie będzie z mamą bezpośrednio po porodzie. W ilu szpitalach w Polsce mamy kontakt skóra do skóry na sali cięć cesarskich? A w ilu szpitalach w Polsce noworodek po cięciu cesarskim trafia do kontaktu skóra do skóry z mamą w pierwszej, drugiej godzinie po urodzeniu?
Absolutnie się zgadzam i rzeczywiście jak się rozmawia czasami z rodzicami z innych jednostek, to jest to duży problem. Ja mogę powiedzieć, że w naszym szpitalu próbowaliśmy ten kontakt skóra do skóry realizować natychmiast po wydobyciu dziecka w trakcie cięcia cesarskiego i sprawiało to problem, dlatego że było to też dyskomfortem pewnym dla matki, która była też jednak przestraszona samym faktem tego cięcia. Jej było duszno i nie zawsze kończyło się to sukcesem. Czasami matki same nie chciały, żeby to dziecko przybyło z
nim. To ja z kolei powiem jak w naszym szpitalu, bo u nas ten kontakt z mamą na sali cięć cesarskich nie jest łatwy, ale my robimy dotknięcie policzka z policzkiem, czy mama dotyka swoje dziecko i widzi je, ale za zasłonką, za którą odbywa się operacja cięcia cesarskiego. Natomiast mamy salę wzmożonego nadzoru po cięciu cesarskim, gdzie pod opiekę położnej trafia mama, na którą czeka noworodek, też pod opieką położnej. I jak tylko mama już zostaje podłączona do sprzętu na tej sali wzmożonego nadzoru po cięciu cesarskim, to położna przystawia jej dziecko, no nie zawsze do piersi, ale pozostaje z mamą w kontakcie skóra do skóry. I często jest to w ciągu może nie pierwszej, ale drugiej godziny po urodzeniu.
To muszę powiedzieć, że u nas jest taka sama sytuacja. To znaczy my również oczywiście ten pierwszy kontakt typu policzek do policzka, proponujemy, żeby pani ucałowała dziecko. Oczywiście to jest realizowane. Następnie dziecko oczekuje na matkę, która wróci z sali operacyjnej, musimy to podkreślić, to nie dotykamy tego dziecka, nic z nim nie robimy po to, żeby właśnie nie kolonizować naszą florą. I tak jak pani profesor powiedziała, w przeciągu godziny, kiedy pani po niepowikłanym cięciu cesarskim wróci zazwyczaj, to natychmiast to dziecko oddajemy do kangurowania. A również myślę, że też u pani profesor w klinice praktykuje się również kangurowanie przez ojców. Jeżeli ojciec życzy sobie, żeby dziecko kangurować, to my natychmiast po tym cięciu, ojciec już czeka, odpowiednio oczywiście roznegliżowany i to
u nas fotel pierwszy do kangurowania był właśnie na tej sali wzmożonego nadzoru po cięciu cesarskim, tak, gdzie tata z dzieckiem mógł sobie kangurować. Mówię mógł, bo okres COVID-u niestety u nas nie było odwiedzin, były tylko odwiedziny w oddziale intensywnej terapii i stały pobyt matki z dzieckiem, jeżeli tego wymagało ze względów zdrowotnych. Natomiast ojcowie niestety przez cały COVID nie kangurowali u nas dzieci. Bardzo szkoda.
Bardzo szkoda. Niestety COVID pokrzyżował plany i wiele złego zrobił. Natomiast myślę, że możemy pani profesor jeszcze teraz wspólnie się zastanowić nad problemami noworodków. Czyli to, co mówiłyśmy, to opóźnione kangurowanie, przystawienie skóra do skóry, opóźnione karmienie, to wszystko, że podajemy matce leki, podajemy antybiotyki, to wszystko powoduje, że oczywiście te problemy u noworodka są krótko-długoterminowe i o tym będziemy mówiły tu później. Natomiast wydaje się, że to, co możemy zrobić, żeby wdrożyć jak najlepsze praktyki w opiece nad noworodkiem po cięciu cesarskim, to edukować, prawda?
Ale wydaje się, że wszyscy pracujemy tak samo, bo przecież od 2019 roku obowiązuje nas standard opieki okołoporodowej, standard organizacyjny zatwierdzony przez ministra zdrowia. Tam nie mamy danych, z których wynikałoby, że po cięciu cesarskim należy oddzielić noworodka od mamy. To postępowanie jest standardem zarówno po porodzie siłami natury, jak i po cięciu cesarskim. A jednak doskonale wiemy, że praktyki bywają różne, bo przecież najwięcej właśnie tych naszych noworodków pochodzących z cięć cesarskich jest dokarmianych w pierwszych godzinach życia. I tu obserwuję zarówno położne, jak i mamy, bo coraz częściej mamy mamy z planem porodu, w którym dokładnie piszą, co chciałyby i jak chciałyby, żeby wyglądał proces opieki, postępowania z noworodkiem po urodzeniu. Natomiast jak pytam położne, no to z kolei odpowiadają, co zrobić z dzieckiem, jak ono płacze, a mama jeszcze nie przyjechała z sali cięć cesarskich. Czym go nakarmić? Co mu podać?
I o tym również będziemy mówić w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast myślę, że podsumujmy te rozważania ogólnie dotyczące cięcia cesarskiego. Zdecydowanie cięcia cesarskie są faktem. To, że ich jest tak dużo, na to mamy, przynajmniej my, neonatolodzy, nie za duży wpływ. Natomiast, proszę Państwa, mamy wpływ na to, żeby prowadzić odpowiednią edukację, chociażby w przypadku, kiedy planujemy cięcie cesarskie z przyczyn pozapołożniczych, to prowadzenie tej edukacji powinno być rozpoczęte w trakcie, kiedy pani jest jeszcze w ciąży. Mamy również, proszę Państwa, wpływ na to, kiedy ciąża się zakończy. Czyli jeżeli wykonujemy elektywne cięcie cesarskie, no to najlepiej to wykonywać po rozpoczęciu czynności porodowej. No i mamy wpływ na leki, które będą podane matce oraz na nasze zwyczaje, czyli to, kiedy dziecko zostanie przystawione do piersi, kiedy na to, czy będzie przebywało stale z matką na sali.
Bardzo dziękuję. Myślę, że tą część zakończymy podsumowaniem dołożonym do tego, co powiedziała pani profesor, że neonatolodzy przede wszystkim zajmują się noworodkiem i to, co możemy zrobić, to edukować i personel, i mamę, bo najważniejsze poza urodzeniem jest karmienie dziecka. A z tego, co wiemy, to karmienie naturalne pozwala na nie tylko prawidłowy rozwój, ale szereg innych bardzo ważnych elementów, o których będziemy za chwilę dalej rozmawiały.